Wyjść przed obóz. Wygłoszone w Jeffersonville 19 lipca 1964 roku. Pozostańmy stać na chwilę. Drogi Boże, jesteśmy Ci wdzięczni za ten przywilej stać znowu w Domu Bożym i móc uwielbiać żywego Boga. Jesteśmy tak wdzięczni, że jest nam jeszcze dany ten przywilej w kraju i także tym drogim ludziom, z których wielu przybyło tu z daleka, setki mil. Niektórzy z nich jeszcze dzisiaj wieczorem udadzą się w drogę powrotną i użyją autostrad. O Boże, modlę się, żebyś był z nimi i pomógł im. Prowadź ich, Ojcze. Dziękujemy Ci za ten krótkotrwały deszcz, który przechodząc ochłodził nam powietrze. Ojcze, prosimy, żebyś nas spotkał dziś wieczorem w Twoim Słowie, gdyż na to zgromadziliśmy się, Panie, by spotkać Ciebie w Słowie. Panie, pomóż nam, aby nasze zejście było pożyteczne dla Twojego Królestwa i aby nam było tak pomożone, abyśmy mogli innym pomóc. Udziel nam tych rzeczy, o które prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Miałem już tam niektóre prywatne rozmowy. Właśnie przed rozpoczęciem zgromadzenia powiadomił mnie Billy, że jeszcze tak wielu o to prosiło, także nie wiem, gdzie mam rozpocząć. Lecz modlimy się, żeby Bóg pobłogosławił wasz trud, żebyście pozostali tutaj nawet aż do wieczornego zgromadzenia. Jeśli Pan pozwoli, będę miał tutaj znowu nabożeństwo w następną niedzielę rano. Rozmawiałem przedtem z pastorem. To mu odpowiada. Życzyłbym sobie mieć czas pozdrowić każdego pojedynczego spośród moich dobrych przyjaciół, którzy tutaj są, lecz wiem, że wy już czekacie. Jest gorąco. Ja to pominę i powiem tylko, co następuje. Niech was Bóg błogosławi. Wy wiecie, ja nie znam nic większego, co by mi ktoś mógł życzyć, jak powiedzieć, niech cię Bóg błogosławi. Jeśli On to uczyni, to mi wystarczy. To jest wystarczające. Ja myślę, że to jest największe słowo, które możemy wypowiedzieć. Niech cię Bóg błogosławi. I ja wiem, że On to uczyni. Rozmawiałem przedtem z jedną niewiastą, gdy się okąpałem i po prostu nie wyschnąłem. Zaraz potem, gdy się wytarłem, byłem znowu mokry. Znowu się wytarłem, lecz nie mogłem nawet ubrać koszuli. W Tucson jest trochę inaczej. Jest wprawdzie podwójnie tak gorąco, ale pomimo to nie poci się tam. Powietrze nie zawiera żadnej wilgoci. Dlatego jest się suchym, jak tylko się wyjdzie z wody. Gdy się postawi garnek z wodą, jest to szybko wyparowane. Nie można się pocić, ponieważ to wyparuje, zanim w ogóle do tego przyjdzie. Naturalnie poci się, lecz nie odczuwa się tego. Jednak tutaj potrzebuję bardzo długiego czasu, aby się wysuszyć. Teraz znowu jestem zupełnie mokry. Tam w tym pokoju miałem przedtem około 7-8 ludzi z potrzebami, którym bezpośrednio musiało być pomożone. Powód, dlaczego was prosiłem pozostać tutaj i przyjść, jest ten, ponieważ wierzę, że to jest potrzebne dla nas. W przeciwnym wypadku nie czyniłbym tego, przyjaciele. Cenię was za bardzo, abym tylko chciał, żebyście przyszli, by kogoś słuchać albo jemu się przysłuchiwać, co mam o czymś do powiedzenia. Tego bym nie uczynił. To nie byłoby właściwe. Moja miłość do was wam nie udowodni, abyście tylko tak przyszli. Nie wierzę, że przyszliście z powodu mnie, chociaż wiem, że mnie tak miłujecie, jak ja was miłuję. Ja to wiem, gdyż w innym wypadku nie czynilibyście tych rzeczy, które czynicie. Cenię was tak bardzo, że nie pozostawiłbym was siedzieć w tym upale i co musielibyście jeszcze na siebie wziąć, gdybym nie wiedział, że to jest coś, co wam pomoże. Dlatego próbuję zawsze moje najlepsze przed Bogiem znaleźć coś z Pisma, zanim tutaj przychodzę i zupełnie na końcu proszę Go o Jego prowadzenie i mówię: pomóż mi, Panie, Boże mój, i daj tym drogim ludziom wszystko, co możesz. Oczekuję i wierzę, że będę na zawsze razem z wami. Uważam, że to jest najkrótszy okres czasu, jaki mamy, podczas gdy tak jesteśmy razem. W wieczności będziemy razem, wierzę temu, tak. To czynię, chcę wam pomóc. Jeśli miałbym powiedzieć coś przewrotnego, to mój Ojciec Niebieski wie, że nie czynię tego celowo, lecz podświadomie. To nie dzieje się świadomie. Dlatego, że wiem, że jest mi położona odpowiedzialność za was przez tę Ewangelię. Będę was zawsze trzymał we właściwej harmonii z Biblią. Często przychodzili do mnie ludzie, którzy mówili: gdybyś tylko przyszedł i powiedział do mojego małego dziecka, które jest chore, tak, mówi Pan, będzie zdrowy. Idź tam i powiedz po prostu, ono będzie zdrowe. To jest wszystko, co ja od ciebie chcę. Więc to jest wierne i pełne miłości. Jak ja to cenię. Lecz czy wiecie, ja tego nie mogę prędzej uczynić, dopóki mi on tego nie powie. Mogę za to dziecko modlić się i czynić, co tylko jest możliwe. Lecz co by to było, gdybym poszedł tylko pod wpływem podniecenia i powiedziałbym: tak mówi Pan. Wtedy byłoby to w rzeczywistości tylko: tak mówi moje podniecenie. Widzicie? Wtedy mogłoby się to stać albo nie. Lecz co jest, jeśli ta osoba jest pod moim podnieceniem i nic się nie stanie? Wtedy mogłoby kiedyś tak być, że chodziłoby u tej osoby o życie lub śmierć. Co stałoby się wówczas z waszym zaufaniem? Oni mieliby strach, że znowu mógłbym być pod jakimś podnieceniem. Więc jeśli ja to mówię, wtedy chcę być szczerym i wiedzieć, że to rzeczywiście się zgadza. Jeśli On mówi do mnie, wtedy mogę tylko to powiedzieć, co On mi pokazał. Muszę to powiedzieć, czy to jest dobre lub złe. Czasem jest to nieprzyjemne mówić ludziom te rzeczy. Lecz jestem tak samo zobowiązany pokazywać ludziom złe rzeczy, które ich spotkają, jak też zobowiązany jestem powiedzieć im dobre rzeczy, które na nich przyjdą. Jednak chodzi nam przede wszystkim o wolę Pana. Czasem wola Boża jest w przeciwieństwie do naszych życzeń. Jednak jeśli nam rzeczywiście chodzi o wolę Pana, jest to tak samo kosztowne wiedzieć, że złe przychodzi na nas, jeśli jest to tylko wolą Pana. Czy to jest dobre albo złe? Chcemy, aby się stała wola Pańska. Ja wiem, że my to w ten sposób widzimy. Wiem, że bracia tutaj zwykle w niedzielę wieczorem mają poselstwo tylko 20 do 30 minut. Nie wiem, czy mnie to wystarczy, lecz będę czynił to najlepsze. Myślę, że zaraz potem będzie miało miejsce nabożeństwo połączone z chrztem. Słyszałem, że dzisiaj rano duża liczba osób została ochrzczona. Tutaj często ma miejsce chrzest. Kaznodzieje, metodyści, baptyści, prezbiterianie, ludzie ze Zboru Bożego, luteranie i którzykolwiek by to mogli być, przychodzą i dadzą się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Gdy będę stał w dzień sądny przed Bogiem, muszę za to odpowiedzieć. A jeśli we wszystkim, co jest w moich myślach i w moim życiu, byłbym tak pewny, że jestem tak usprawiedliwiony jak w tym, wtedy byłbym teraz gotowy na zachwycenie, ponieważ wiem, że to jest prawdą Ewangelii. To jest prawdą. Nie ma ani jednego miejsca Pisma w Biblii, gdzie ktoś zostałby w inny sposób niż w imię Jezusa Chrystusa ochrzczony. Rozkaz misyjny na Ojca, Syna i Ducha Świętego brzmi: idąc na wszystek świat i ucząc wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie, że będą wypowiadane te tytuły nad nimi, lecz że będą ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, które jest Pan Jezus Chrystus. W Biblii każdy został ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa i Biblia mówi: kto bykolwiek jedno słowo ujął albo jedno słowo w jakiś sposób dodał, biada temu. Ja mam dosyć, z powodu czego musiałbym się bać, nie dodając nic albo ujmując coś z Pisma. To wprawiało mnie często w kłopot, ale ja się tego mocno trzymam. On jest moją obroną. To spowodowało odłączenie od niejednego przyjaciela. Oni dlatego odsunęli się ode mnie. Lecz jak długo posiadam tego przyjaciela, Pana Jezusa, to wystarczy. A On jest Słowem. Choćby ścieżka była nawet szorstka i droga trudna, On szedł tą samą drogą i jeśli oni Pana domu nazywali Belzebubem, jak daleko więcej będą tak nazywać Jego uczni. Pan niech będzie z wami wszystkimi. On niech was błogosławi w czasie tygodnia i daje wam to najlepsze, o co mogę prosić Boga, żeby wam to dał. Jest moją modlitwą. Teraz będziemy czytać z drugiego słowa. Pamiętajcie, o środzie wieczorem, w poniedziałek i wtorek są zgromadzenia modlitewne. Uważam, że ludzie to wiedzą. Czy młody brat Jackson jest w budynku? Tak, brat Jackson jest tutaj. I jeszcze jeden inny brat Jackson. Czy brat Don Rudel jest dzisiaj wieczorem w budynku? Brat Don jest tam. Wielu innych braci jest tutaj. Widzę braci z Arkansas, Louisiana i z różnych miejscowości kraju. Także starszych braci mamy dzisiaj wieczorem tutaj. Brat Thomas Kitt siedzi tutaj po mojej prawej stronie. Za kilka dni będzie miał 84 lata. Przed mniej więcej 3 lub 4 laty został operowany na prostatę i leżał z rakiem na łożu śmierci. Lekarz oddał go jako nieuleczalnie chorego. Byłem gotowy mój stary samochód zrujmować, aby dojechać do niego do Ohio. Pan Jezus go uzdrowił. Został zupełnie zdrowym. Tutaj właśnie siedzi on dziś wieczorem ze swoją towarzyszką. Wielu z was zna go, niektórzy także nie. Tam siedzi jeden człowiek ze swoją żoną, który już głosił Ewangelię, kiedy ja jeszcze w ogóle nie byłem narodzony. Pomyślcie tylko. I ja już jestem starym człowiekiem. Widzę, że oni wciąż jeszcze idą naprzód. To mnie zachęca. My wszyscy znamy brata Bill Dauch, który siedzi tu w kącie. Jak wdzięczni jesteśmy za te wszystkie błogosławieństwa Boże. Niechby nam pozostały, aż zabrzmi ta wielka trąba. Wy wiecie, będziemy razem zabrani do góry i spotkamy Pana na powietrzu. Pomyślcie o tym. Ludzie będą uważani za zaginionych, nie będą was już widzieć. Lecz będziecie razem z resztą tej grupy. My, którzy żyjemy, którzy pozostaniemy aż do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Oni nie umarli, ponieważ chrześcijanie nie umierają, oni tylko trochę odpoczywają, więcej nic. Ach, trąba Boża zabrzmi i umarli w Chrystusie powstaną najpierw i okażą się wielu. Bardzo prędko będziecie tu stać, spoglądać i mówić: to przecież jest brat ten i ten. Wtedy wiecie, że to nie będzie długo już trwać. W kilku minutach, w jednym momencie, w okamgnieniu przemienieni na ziemi, zaginieni i z nimi razem będziecie zabrani w górę, aby spotkać Pana na powietrzu. O, jeśli się pomyśli i rozważy wszystko, co czytaliśmy w Piśmie i te zupełnie wyraźne potwierdzenia tej godziny, w której żyjemy, wtedy mogłoby się to stać, jeszcze zanim to nabożeństwo jest zakończone. Myślcie o tym dzisiaj wieczorem. Z uwagi na to zbliżamy się do Jego słowa. Otwórzmy list do Żydów, 13 rozdział, czytamy od wiersza 10 do 14. Jak już powiedziałem, jak my stoimy przy składaniu przysięgi dla państwa przed flagą? Przy wszystkich innych wielkich osiągnięciach stoimy z szacunkiem przed naszym narodem, także przy oddaniu honoru. Gdy grają hymny państwowe, stoi się na baczność. Dlatego jako chrześcijańscy żołnierze stoimy cicho podczas czytania Słowa Bożego. Słuchajcie dokładnie, gdy jest czytane Słowo. Powodem tego, że ja to tak chętnie czytam, jest to, że Jego Słowo nie może chybić, choćby moje słowa chybiły. Dlatego będziecie pobłogosławieni, gdy tylko Jego Słowo czytam. Żydów 13 od wiersza 10. Mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą, albowiem bydląt, których krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za bramą ucierpiał. Wynieśmy wtedy do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale onego przyszłego szukamy. Panie Boże mój, który jesteś odpowiedzialny za to słowo, Ty troszczyłeś się o to podczas tego okresu czasu, że ono pozostało nam zachowane niezmieszane. To jest to czyste, niedotknięte Słowo Boże. Doceniamy go w tym momencie w naszych sercach. O Panie, wyłóż nam ten tekst i pozwól nam uchwycić cały kontekst, żebyśmy jako ludzie zrozumieli ofertę Bożą. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Mój temat dzisiaj wieczorem brzmi: wyjść przed obóz. Jest to poważny temat, trochę osobliwy, lecz wiecie, zwykle znajdujemy Boga w dziwnych rzeczach. W świecie stało się to zwyczajne, że wszystko, co odbiega od normalnego, jest oglądane jako dziwne. Jak to niedawno tutaj w kaplicy wyraziłem w moim kazaniu dziwa. Rolnik dla człowieka interesu jest głupcem, a człowiek interesu dla rolnika. Chrześcijanin dla niewierzącego jest dziwakiem i tak dalej. Dla kogoś jest się zawsze głupcem. Przez coś niezwykłego jest się wobec regularnego kierunku swego rodzaju głupcem. Dlatego lud Boży i jego prorocy, jego posłańcy, którzy w biegu czasu nosili jego poselstwo słowa, są traktowani przez stojących na zewnątrz jako głupcy. Noe był głupcem dla tego wielkiego, intelektualnego świata owego czasu, któremu głosił. Na pewno także Mojżesz był dla Faraona głupcem, ponieważ, jak oni myśleli, zrezygnował z tronu, na który był postanowiony z powodu jednej grupy pracowników przerabiających glinę. Jezus był dla ludzi głupcem. Wszyscy pozostali, którzy działali i żyli, zostali również potraktowani jako głupcy. Oni musieli wyjść z obozu innych. Coraz więcej zaczynam wierzyć, że ludzie nie dostają się aż do Chrystusa. Jestem tutaj, aby w jakikolwiek sposób, jak tylko potrafię, pomóc i wyjaśnić to, co powiedziałem, jak tylko się da. Proszę, miejcie ze mną cierpliwość. Głoszę w całym narodzie, oglądam się i obserwuję ludzi i jestem całkowicie o tym przekonany, że ci ludzie nie dochodzą do Chrystusa. Uważam, że to jest nieprzyjaciel, który im w tym przeszkadza. Powód leży w tym, jak uważam, że on nie był celem, do którego ich skierowano. Albo skierowano ich do jakiegoś dogmatu, do jakiejś nauki, do jakiegoś stronnictwa, jakiegoś przeżycia, jakiejś sensacji lub coś podobnego, zamiast kierować ich do Chrystusa Słowa. Dlatego uważam, że ci ludzie gruntują swoje wieczne przeznaczenie na dogmacie lub na przeżyciu. Mówi się, ja tańczę w duchu, mówiłem w językach, miałem uczucie, jak gdyby spadł na mnie ogień. Czy wy wiecie, że te wszystkie rzeczy mogą być podrobione przez szatana? Jest tylko jedno, czego on nie może podrobić. To jest słowo. W rozmowie między nim i Jezusem, Jezus zwyciężył go za każdym razem tym, stoi napisano, słowem. Uważam, że powód, dlaczego ludzie także dzisiaj nie przychodzą do Chrystusa, leży w tym, ponieważ wiele z nich jest skierowanych do jakiejś denominacji. Mówi się, chodź, wstąp do naszego zboru, albo czytaj nasz katechizm, albo wierz naszej nauce, lub któremukolwiek systemowi. Wskazano im fałszywą drogę. Ich postępowanie i życie, które prowadzą bez Chrystusa, świadczy i dokładnie potwierdza to w ich osobistym życiu. Nie chcę żadnego zranić, lecz ja na przykład w całym narodzie potępiłem niewiasty, ponieważ mają krótkie włosy. Uczyniłem to na podstawie Biblii. Potępiłem niewiasty, ponieważ noszą krótkie spodnie i używają makijażu i z każdym rokiem pogarsza się to. To świadczy, że gdzieś jest jeszcze palec, który wskazuje im inną drogę. Oni nie przedostają się do Chrystusa. Oni mówią, należymy do jednego zboru, nasz zbór tego nie uczy. To nie ma nic do powiedzenia, w co wasz zbór wierzy. Bóg powiedział, że to jest przewrotne. Gdyby rzeczywiście przedostali się do Chrystusa, wtedy zaprzestaliby tego i nie tylko to, także mąż zająłby swoje stanowisko, gdyby przedostał się do Chrystusa, on byłby przeciwko temu. Mężowie nie zezwoliliby swoim żonom tak się zachowywać. Prawdziwy mąż nie chce, aby jego żona tak postępowała. Niedawno pewien młody człowiek w tym mieście byłby zabił dwóch chłopców. Obaj znajdowali się na pewnej stacji benzynowej. Wy ludzie z Jeffersonville czytaliście to w gazecie. Wtedy przyjechała na tę stację młoda dziewczyna, która była prawie nieubrana. Obaj ci młodzi mężczyźni, którzy tam byli, zwrócili uwagę na nią. Jej towarzysz byłby tych obu chłopców właśnie dlatego zabił. Z tego powodu został ujęty i postawiony przed sąd. Sędzia zapytał się go, dlaczegoś to uczynił? Ona przecież rzeczywiście była tak ubrana? On odpowiedział, uważam, że ona wyglądała pobudzająco. Więc z tym człowiekiem nie jest coś w porządku. To nie gra roli, czy on jest grzesznikiem. Chociaż nawet jest grzesznikiem, coś z nim nie jest w porządku. Jego miłość do tej niewiasty nie mogła być przecież prawdziwa, jeśli on zezwolił, że ona się prezentowała jako przynęta dla psów. Tu jednak coś nie było w porządku. Czy mężczyźni kiedykolwiek doszli do poznania tego, żeby mogli odróżnić między właściwym a niewłaściwym? Czy widzieliście te nowe kostiumy kąpielowe, które wyprodukowano? Czy wiecie, że ja już przed 33 laty przepowiedziałem, że niewiasty w końcu znowu powrócą do figowych liści? Teraz ubrali ich do figowych liści. Przeźroczyste ubiory plażowe. Słowo Pańskie nigdy się nie myli. To miało mieć miejsce bezpośrednio przed końcem, że powróci się znowu do figowych liści. Czytałem to w gazecie Life Magazine. To zostało powiedziane 33 lata temu, zanim niewiasty upadły. Zostało powiedziane, że one to będą czynić w tym czasie i to się stało, że będą nosić ubiory jak mężczyźni i że niemoralność w tym narodzie będzie przybierać. Najniższym ze wszystkich narodów, które są na świecie, jest ta Ameryka. Ona jest najbardziej brudna ze wszystkich. To jest na podstawie statystyki. Małżeństwa i rozwody w tym narodzie są wyższe niż gdziekolwiek indziej w świecie. Inne narody naśladują to. Przedtem braliśmy Francję jako przykład brudu i plugastwa tego narodu. Teraz oni biorą swoją modę od nas. Myśmy przekroczyli ich granice. Wiem, że to ma jakiś określony powód, dlaczego ludzie nie dochodzą do Chrystusa. Gdyby przedostali się, wtedy nie postępowaliby tak. Jezus ucierpiał poza obozem, aby swój lud poświęcić przez swą własną krew. To słowo poświęcenie pochodzi z greckiego połączenia słów i oznacza oczyszczony i odłączony do służby. Gdy Bóg oczyszcza swój lud krwią Jezusa, wtedy oczyszcza ich od plugastwa tego świata i odłącza ich do służby. Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za bramą ucierpiał. Nawet ludzie pełni Ewangelii popadli znowu w ten zwyczaj, z którego wyszli. Czym był zbór zielonoświątkowy przed 40-50 laty? Oni przekleli, potępili i wyśmiewali kościoły, z których wyszli. te denominacje. I co uczynili? Tak jak pies, powrócili do swoich wymiocin i świnia do walania się w błocie, skąd zostali wyprowadzeni. Teraz ich zbory są tak samo plugawe, jak te pozostałe. Jest tak, jak już dzisiaj do południa powiedziałem, ludzie są jak Piotr, kiedy u Mateusza 17 rozdział powiedział: dobrze nam tu jest, postawmy 3 namioty. Lecz duch nie zezwolił im tego uczynić. Głos powiedział: ten jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, a on jest słowem. Mamy patrzeć na niego, na słowo, nie na nasze podniecenia lub coś innego. On jest moim słowem, jego słuchajcie. Co oni widzieli potem, gdy do nich ten głos mówił? Mojżesza ani Eliasza nie było już więcej, ani jakiegoś wyznania wiary lub coś innego, tylko samego Jezusa, a on jest słowem. Więcej nic nie widzieli. Wyjść przed obóz. Stwierdzamy, że Piotr później nazwał górę przemienienia, gdzie mieli swój obóz i gdzie miało miejsce to potężne osiągnięcie, świętą górą, gdzie byli z nim. 2 Piotra 1,18. Nie uważam, że apostoł miał na myśli, że ta góra była święta. On myślał, że święty Bóg był na tej górze. Nie ma żadnego świętego kościoła, zboru. Nie lud jest święty. To jest Duch Święty w człowieku. Duch Święty jest święty. On jest waszym wodzem i waszym kierownikiem. Stwierdzamy, że na górze przemienienia w tym małym obozie było im rozkazane słuchać. To jedyne, co było im rozkazane, to słuchać słowa. To jedyne, co widzieli, to nie było jakieś wyznanie wiary, ani nie widzieli nic innego jak Jezusa, a On jest tym słowem, które stało się ciałem. Co za wspaniałe porównanie to jest z tym obozem w ogrodzie Eden. Gdy Bóg dał w ogrodzie Eden swojemu zborowi, swojemu ludowi ochronę, mieli mur, za którym mogli stać. To było słowo. Oni mieli tarczę, wyposażenie, zbroi. Jedną rzecz, gdyż Bóg wiedział, co przezwycięży szatana. To jest słowo. Jezus uczynił to samo. To jest to słowo, stoi napisane. Szatan próbował go tym oszukać, jednak Jezus powiedział: znowu stoi napisane. Musimy pozostać w zgodności ze słowem. W tym małym obozie, który mieli, znajdowali się Piotr, Jakub, Jan, Jezus, Mojżesz i Eliasz. W ich obozie widzieli wspaniałość rzesz niebieskich i zostali zacienieni obłokiem, w którym był słup światła, który przemienił Pana Jezusa. Gdy byli właśnie w trakcie uczynienia denominacji, jednej dla zakonu, jednej dla proroków itd., wtedy przemówił głos: ten jest mój umiłowany syn, tego słuchajcie. Było im to samo rozkazane jak wówczas w ogrodzie Eden. Pozostańcie w zgodności ze słowem. To jest ten obóz Boży dla Jego ludu. To wygląda dzisiaj w tym czasie tak, że ludzie we wszystkim wychodzą poza obóz. Oni wychodzą na zewnątrz. Wiecie, niedawno opowiadano mi, że oni mają teraz samolot odrzutowy, który powoduje ten hałas, który tu słyszy się często i który powoduje drżenie okien. To dzieje się wtedy, gdy ten samolot osiąga taką szybkość, że on swój własny dźwięk przekracza. To się nazywa szybkość ponaddźwiękowa. Gdy on wychodzi ponad szybkość dźwiękową, wtedy przestaje prawie istnieć granica w tym, co on może osiągnąć. Myślę, że znajdujemy tutaj pewną lekcję. Gdy my przełamiemy naszą własną szybkość ponaddźwiękową i wejdziemy w Słowo Boże, wtedy nie ma żadnej granicy w tym, co Bóg może uczynić z człowiekiem, który jest gotowy wyjść poza obóz, to znaczy z ludzkiego obozu. Widzimy teraz, o co tu chodzi przy wyjściu z obozu. Poznałem, że i szatan wybiera swoich ludzi z obozu rozsądku, z obozu ludzkiego, zdrowego zmysłu. Bóg wyprowadził swój lud z tego innego kierunku. Szatan zabrał ich z obozu dobrego zachowania się. Doszło do tego, że ludzie tak się zachowują, mogą tak czynić i przechodzą z tym, co według dzisiejszego pojęcia moralnego czynią. Nie mogę pojąć, jak mężczyzna może dopuścić, że jego żona tak się ubiera, wystawia i że on potem kogoś innego zabije, ponieważ on ją obraził. To zaprzecza przecież zdrowemu ludzkiemu zmysłowi. On powinien coś lepszego wiedzieć. To nie jest więcej dobre zachowanie. Gdzie to ma mieć koniec? Wy mężczyźni i niewiasty w moim wieku, czy mogę się was coś zapytać? Co by się stało, gdyby moja lub wasza matka przed około 50 laty nosiła krótkie spodnie lub bikini, tak to właśnie nazywają, i w tym wyszliby na ulicę? Służba porządkowa byłaby ją niezwłocznie zabrała i przekazała do zakładu umysłowo chorych. Jeśli jakaś pani opuści swój dom bez wierzchniego ubioru, należy do zakładu umysłowo chorych, gdyż wtedy coś z jej rozumem nie jest w porządku. Jeśli wówczas było to wariactwem, coś takiego czynić, wtedy jest to na pewno znakiem, że gdzieś nastąpiła pomyłka. To jest wciąż jeszcze niedorozwój umysłowy. Oddalono się od rozsądku i zwrócono do plugastwa. Jeśli człowiek może palić papierosa, chociaż lekarze mu dowodzą, że to powoduje dziennie śmierć tysięcy, a on kopci w dalszym ciągu papierosy, wtedy wygląda z rozumem takiego człowieka coś nie w porządku. Jeśli człowiek ma szok nerwowy i nie może siebie pomóc, co on wtedy czyni? On szuka każdego lekarza w całym kraju, by się przekonać, co z nim jest nie w porządku. Lecz są tacy ludzie, którzy stoją przy barze i piją, aż są całkowicie niepoczytalni. Oni wydawają swoje pieniądze na to, aby dojść do takiego stanu. Jeśli on wszedłby tutaj bez napojów alkoholowych, wtedy każdy jeden grosz, który by znalazł, wydałby na lekarzy, żeby stwierdzić, co mu jest, ale to nie ma żadnego sensu. Gdyby nad tym miastem leciał jastrząb i wziąłbym mój karabin i poszedłbym na moje podwórko i zastrzeliłbym tego jastrzębia, to byłbym w przeciągu 10 minut we więzieniu. Zamknięto by mnie z powodu niestosownego zachowania, ponieważ użyłem broni palnej na terenie miasta i naraziłem życie ludzkie, chociaż strzeliłem w powietrze do jastrzębia. Mówiono by, że mógłbym kogoś zabić i dlatego musiałbym zostać aresztowany. Lecz potem sprzedają człowiekowi pod dostatkiem alkoholu, żeby się mógł upić, wsiąść do samochodu i naraz całą rodzinę uśmiercić. Lecz jeśli zostanie złapany przez kontrolę, wtedy musi tylko 5 dolarów zapłacić. To jest okrutne morderstwo. Co się dzieje z tym światem? Gdzieś przecież coś się nie zgadza. Więc wychodzi się z obozu ponad przyzwoitość, ponad rozsądek. Zauważyliście, że dzisiaj nasi politycy nie mówią nic więcej o czytaniu Biblii w szkołach. Oni się obawiają. Nie wiedzą, z którego kierunku wieje wiatr. Nie wiedzą, czy utracą głosy albo nie. Potrzebujemy znowu Abrahama Lincolna. Potrzebujemy znowu John Quincy Adams. Potrzebujemy kogoś, który by wystąpił i przedstawił swoje prawdziwe przekonanie, obojętnie z którego kierunku wiatr wieje. Dzisiaj możecie jakiemuś kaznodziei denominacyjnemu pokazać prawdę w słowie, a on pomimo to nie wie, co ma czynić. On boi się utracić swoje utrzymanie. Potrzebujemy dzisiaj mężów i niewiasty, którzy palą się ogniem Ewangelii. Kogoś, kto tutaj stojąc wypowie swoje przekonanie, który wskaże, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Czy Słowo Boże jest właściwe albo denominacje. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje trwa na wieki. Każde słowo ludzkie jest kłamstwem, a moje prawdą. Widzicie, oni wychodzą z obozu Słowa Bożego, aby znaleźć swoją odpowiedź. Co ich do tego skłoniło, wynieść z obozu Słowa Bożego? Szatan uczynił dzisiaj to samo, jak wówczas w ogrodzie Eden z Ewą. Więc dobrze, tośmy stwierdzili. Ludzie zostali doprowadzeni do ludzkich dogmatów i wyznań wiary poza obozem i znajdują się w tym obozie dogmatów i wyznań wiary. Oni również mają obóz, a to ich prowadzi do obozu szatana. Jego obóz to obóz kształcenia, teologii, uczynków, tytułów doktora, kształconych osobistości, wszystkiego, co jest przeciwne obozowi Słowa Bożego. Bóg ma obóz dla swojego ludu. Denominacje mają swój własny obóz. Przed 3000 laty człowiek mógł prawie wszędzie spotkać Boga. To było coś zupełnie zwyczajnego, naturalnego, że człowiek miał spotkanie z Bogiem. Dlaczego nie spotykają go już dzisiaj? Teraz jest dużo więcej ludzi, 1000 razy 1000, tak nawet 1 000 000 razy więcej niż przed 3000 laty. Jednak Bóg jest dla nich czymś z dawnego czasu, o czym mówi historia. Oni nie spotykają Boga w osobie, jak to się działo przed wielu laty. Jak przedtem powiedziałem, przed około 3000 laty. To się już dawno nie spotyka, aby człowiek spotkał Boga. Jeśli ktoś mówi o tym, jest uważany jako zwariowany, jako ktoś, kto postradał rozum. To jest takie niezwykłe dla nich. W wypadku Abrahama i jego obozu było to powszednim dla Abrahama spotkać Boga. On mówił do niego i nie tylko to, lecz kiedy on zatrzymał się w Gerar jako przychodzień, to stwierdzamy, że Bóg był nawet w obozie Filistynów Abimelecha. To było coś zupełnie normalnego. Oni żyli w obozie jego obecności. Dzisiaj żyją w swoim własnym obozie i nie mają nic do czynienia z obozem Bożym. Oni nie chcą z tym mieć nic do czynienia, gdyż świat uznaje to za fanatyzm. To wydaje się im fanatyczne. Lecz pamiętajcie o tym, gdy Bóg przygotował pierwszy obóz dla ludzi, postawił ich pod ochroną swojego słowa. On to czyni zawsze. Dzisiaj oni tego nie czynią w swoich obozach. To jest ten powód, dlaczego nie słyszycie więcej tak dużo o Bogu. Mojżesz spotkał go na puszczy. Tam on miał swój obóz i pasł owce swojego teścia Jetra, daleko w puszczy. Pewnego dnia ten 80-letni pasterz owiec widział światło, względnie słup ognia w płonącym krzaku. Tam spotkał on Boga, chociaż był człowiekiem, który uciekł przed Bogiem. Spotkanie z Bogiem skłoni was czasem, by coś niezwykłego czynić. Następnego dnia Mojżesz zachował się dziwnie. Posadził swoją żonę na osła, dziecko na jej łono, jego długa broda zwisała w dół, miał krzywy kij w swojej ręce, tak on szedł do Egiptu, by zdobyć ten naród. To był śmieszny widok. Dokąd idziesz, Mojżeszu? Do Egiptu. Dlaczego? By go pokonać. On miał spotkanie z Bogiem. To była jednoosobowa inwazja. To wyglądało na zewnątrz dziwnie. Lecz co było przy tym istotnego, to to, że on to czynił dlatego, ponieważ miał spotkanie z Bogiem. To jest tak, jak gdyby jedna osoba chciała przezwyciężyć Związek Radziecki. To wystarczy. Jedna osoba w woli Bożej. Mojżesz był w woli Bożej i on trzymał krzywą laskę w swoje ręce, żadnego miecza, laskę. Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Lecz pomyślcie o tym, by to uczynić, Mojżesz musiał opuścić obóz, w którym żył przedtem, gdyż kiedy on tam jeszcze żył, stała mu do dyspozycji cała armia i nie doszło to przecież do skutku. Ze wszystkimi armiami Egiptu nie osiągnął tego, lecz pewnego dnia Bóg zaprosił go do swojego obozu. On zapytał się, kto ty jesteś? Jego odpowiedź brzmiała, jestem, który jestem. Nie, który byłem, albo ja, który będę, lecz czas teraźniejszy. Ja jestem Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Słyszałem krzyk mojego ludu. Wspomniałem na moją obietnicę. To jest ten czas, w którym ma się ona wypełnić. Ja posyłam cię tam, Mojżeszu, z tą laską, która jest w twoim ręku. Co to było? Ludzie myśleli, że on był zwariowany. Lecz co on uczynił? On wyszedł ze swojego własnego obozu. Faraon dał go szkolić przez 40 lat w obozie szkoleniowym, a on zawiódł. Potem Bóg znowu potrzebował dalszych 40 lat, aby to z niego wydostać. Jego całe wyszkolenie i całą jego teologię, której go nauczono, to trwało 40 lat, aby to z niego wydostać. Potem go Bóg używał 40 lat. Bóg ma trudność przygotować swoich mężów, lecz patrzcie, on nie mógł tak długo dostać Mojżesza do swojej ręki, aż on zaprzestał czynić i opuścił swój własny, od ludzi uczyniony obóz militarnego, naturalnego sposobu i przyszedł do czynienia w nadnaturalny sposób. Gdy on przyszedł do tego obozu, Bóg mógł go używać. Wiemy, co się stało, gdy oni zajęli swoje stanowisko, wyszli z Egiptu i weszli do obozu Bożego. Oni wyszli z obozu kapłanów i z tego wszystkiego, którzy mówili, poddajcie się przecież na resztę waszego czasu jako niewolnicy. Gdy tam przyszedł Mojżesz, prorok, i potwierdził, że Słowo Boże było w trakcie urzeczywistnienia się i że był tam Bóg, który dał tę obietnicę, aby wyswobodzić lud, wtedy oni wyszli z tego obozu, w którym się znajdowali, i weszli do obozu obiecanego Słowa Bożego na ówczesną godzinę. Oni wierzyli temu prorokowi, gdyż znak potwierdzenia udowodnił, że to było rzeczywiście Słowo Boże. Te rzeczy, które on czynił, dowodziły, że to się zgadzało i słup ognia, który mu towarzyszył, był dowodem tego, że to było Słowo Boże. Więc w tym obozie działy się znamiona i cuda. Oni udali się na puszczę, opuścili swój naturalny obóz, obóz glinny. Oni opuścili swój obóz ze słomy i cegieł, aby mieszkać w namiotach na pustyni, gdzie nie było wcale zboża ani nic innego. Czasem Bóg żąda od nas, żebyśmy czynili rzeczy, które wydają się głupie dla naszego zmysłu. Dopiero potem, gdyście opuścili swój własny obóz własnego rozsądku, przyjdziecie tam, gdzie znajdziecie Boga. Zwróćcie uwagę, gdy oni wyszli na pustynię, gdy przyszli do tego obozu, działy się znamiona i cuda. Pomyślcie o tym, oni opuścili obóz egipski, wyszli na pustynię do obozu Bożego. Jak wiecie, że to tak było? Bóg powiedział, twoje potomstwo będzie tam mieszkać jako przychodniowie przez 400 lat, potem ich wyprowadzę możną ręką i dam im ten kraj. Więc znajdowali się przez to potwierdzone światło i potwierdzonego proroka na tej drodze. Znamiona i cuda potwierdziły, że Bóg był w ich obozie i że znajdowali się na dobrej drodze. Oni mieli słup ognia, mieli proroka, mieli mannę, mieli żywą wodę. Amen. Oni zmieniali miejsce obozu. Musieli to czynić, gdyż tych rzeczy nie mogli widzieć w Egipcie. Oni musieli zmieniać miejsce obozu, aby móc widzieć to nadnaturalne. Dzisiaj tak samo są ludzie z obozu denominacji, którzy mówią: dni cudów przeminęły. Taka rzecz jak chrzest Duchem Świętym nie istnieje. Wszystkie te miejsca pisma są niewłaściwe. One były na inny okres czasu. Musicie zmienić wasze miejsce obozu. Wynijdźcie z obozu tam, gdzie wszystko jest możliwe. To wszystko potwierdza w obozie jego obecność. Zwróćcie tylko uwagę. Po śmierci Mojżesza uczynili ludzki obóz z tradycjami i wyznaniami wiary, chociaż Bóg zajmował się tymi ludźmi przez wiele lat. Bóg nie był więcej w ich obozie, ponieważ uczynili sobie własny obóz. Pamiętajcie o tym, gdy oni zostali wywołani z Egiptu, Bóg dał im proroka. On dał im baranka ofiarnego. On zaopatrzył ich we wszystko, co potrzebowali. On dał im słowo, znak, cuda, proroka, aby ich potwierdził. Pojednanie, aby się troszczyć o nich, słup ognia, aby ich prowadzić. A gdy przyszli na pustynię, byli wciąż jeszcze niezadowoleni. Oni chcieli coś, co mogliby sami czynić. Łaska przygotowała to wszystko, lecz wtedy oni sami chcieli coś czynić. Żeby uczynić organizację, coś ważnego czynić, jeden drugiego zwalczać i z powodu tego sprzeczać się, kto ma być następnym najwyższym kapłanem, kto ma być tym lub tamtym. Pewnego dnia Bóg powiedział: Mojżeszu, odłącz się od nich. I on ich pochłonął, gdy rota Korego się zbuntowała. Widzicie? Wszystkie te znaki i cuda potwierdzały jego obecność. Potem ludzie sami uczynili sobie obóz, obóz wyznań wiary i tradycji, nie obóz Boży i jego słowa, lecz ich własny obóz. Tu on musiał ich opuścić, gdyż on jest słowem. On nie może tam pozostać, gdzie ludzi jest, nie jest nauczane to słowo. W tym obozie Bóg nie może zostać. Tego on nie może. On nigdy tego nie czynił. On musi pozostać dokładnie tu, gdzie jest jego słowo. Gdy on musiał opuścić ten obóz, tego całego mnóstwa, które on wyprowadził z Egiptu, mieszkał on tylko ze swoim prorokiem, do którego przyszło jego słowo. Słowo przychodzi do proroków, aby potwierdzić czas i godzinę. On mieszka w prorokach i objawia im, jak mają przekląć tę rzecz, którą uczynili ludzie. Bóg uczy ich swoich przykazań i drogi życia. Lud zawsze był przeciwko temu. Prześladował proroków i kamienował lub przecinał ich. Przez to pozbywali się ich. Jezus powiedział: którego z proroków nie zamordowali wasi ojcowie? Którego ze sprawiedliwych, którzy zostali posłani do nich? On im powiedział: wy czynicie uczynki waszych ojców. On nie mówił do komunistów, on mówił do kapłanów, do ludzi denominacyjnych, faryzeuszy i saduceuszy. Uważam, że jego głos nie byłby dzisiaj wieczorem dużo inaczej słyszany. Najwyżej jeszcze trochę gorzej. Stwierdzamy więc mocno, że on mieszkał potem przy swoich prorokach. On stał się dla nich obcy, gdyż mieszkał tylko w swoim słowie, aby go potwierdzić. Biblia mówi, że on pilnuje swojego słowa, aby go wypełnić. On próbuje kogoś znaleźć, czy on znajdzie przynajmniej człowieka połowicznego serca, jakim był Samson. Samson dał swoją siłę Bogu, lecz swoje serce dał Dalii. My także to często czynimy dzisiaj. Dajemy coś Bogu, lecz nie wszystko. Jednak Bóg chce nas całych. To jest tak jak z policą ubezpieczeniową. Jeśli już zawieracie ubezpieczenie, wtedy ma być wszystko zupełnie pokryte. Tak samo jest z błogosławioną pewnością. Ubezpieczenie pokrywa wszystko. Ono jest ważne na wszystko, co w tym życiu potrzebujemy, jak również dla naszego zmartwychwstania i wiecznego życia. Ono zawiera wszystko. Zwróćcie uwagę, później Bóg pozostał przez 400 lat poza ich obozem. Dlaczego? Ponieważ nie miał więcej żadnych proroków. On od proroka Malachiasza aż do proroka Jana przez 400 lat nie było ani jednego obrotu koła, które by zrobił Izrael. Bóg był poza obozem. Oni go wyrzucili przez swoje wyznania wiary, samolubstwo i różnice odnośnie słowa. 400 lat bez słowa. On brał jednego proroka za drugim, aż do proroka Malachiasza. Potem przez 400 lat nie przyszedł żaden prorok więcej. Lecz potem Bóg pojawił się znowu. Pewnego dnia chodził znowu między nimi, jednak ich tradycje zajęły jego miejsce między nimi tak, że on był dla nich obcy. Oni trzymali tradycję ojców, mycie naczyń, czesanie włosów, jakie guziki nosić na ich płaszczu, jaką odzież mają sobie sprawić kapłani itd. Jeden był wiernym faryzeuszem, a ten drugi sadyceuszem. To zajęło miejsce słowa między ówczesnymi ludźmi. Gdy Bóg ich potem nawiedził, był on obcy. Czy mogę to powiedzieć z miłością i respektem, lecz jednakże to podkreślić? Dzisiaj jest to tak samo. To nie zmieniło się ani troszkę. Gdy on przyjdzie w swojej mocy między swój lud, obwieścić się i potwierdzić, że jego słowo jest to samo wczoraj, dzisiaj i na wieki, gdyż on właśnie jest tym słowem, wtedy określają go ludzie jako jasnowidza, jako Belzebuba, jako tylko Jezus i tym podobnie. Stopniuje się was w jakikolwiek sposób, lecz to tak musi być. Prawie 2000 lat nie mieliśmy żadnego proroka więcej. Wy wiecie, poganie nie mieli żadnego, on jest obiecany na czas końca. To wiemy z pisma. Poznajemy to także z historii. Po 400 latach chodził Bóg pewnego dnia wprost między nimi. Zgodnie z pismem miał on być ciałem i mieszkać między nimi. Jego imię brzmi cudowny, radny, mocny, książę pokoju, ojciec wieczności. Gdy on potem wystąpił między ludem, oni mówili, nie chcemy, aby ten panował nad nami. Jaką kartę członkostwa posiada? Która denominacja go wysłała? On nie znalazł nikogo, który by z nim współpracował. Każdy zbór, do którego przyszedł, wyrzucił go precz. Oni nie chcieli mieć z nim nic do czynienia, ponieważ on nie należał do nich. Tak jak było wówczas, jest także teraz. Biblia mówi, że zbór laodycejski wyrzuci go precz i że on puka, aby znów wejść do środka. Gdzieś coś się nie zgadza. Dlaczego? Oni uczynili sobie swój własny obóz. Gdyby znali słowo, wtedy wiedzieliby także, kim on był. Jezus powiedział, badacie się pism, gdyż mniemacie, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które o mnie świadczą i mówią, kim ja jestem. Tak mówi pismo. Ono świadczy o mnie. Jeśli nie czynię uczynków, które zostały przepowiedziane o mnie, wtedy nie wierzcie mi. Lecz jeśli czynię sprawy Ojca mojego, tak jak mówi pismo, wtedy wierzcie. Na początku było słowo, a to słowo było u Boga i Bogiem było ono słowo. A to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Jeśli ja jestem tą osobą, to przybadajcie pismo i zobaczcie, co ja mam czynić. Jeśli nie jestem w porządku w tej sprawie, jeśli moje uczynki nie dowodzą uczynki, które potwierdzają słowo, które Ojciec potwierdził o mnie, kto ja jestem, wtedy jestem nie w porządku. Tak to jest. Jeśli nie możecie mi wierzyć, to wierzcie przecież słowu. On powiedział uczynkom, które przynosi słowo. Patrzcie, on był obcym między nimi. Oni go nie znali. Nie mamy z tym człowiekiem nic do czynienia. On był dla nich dziwnym człowiekiem, który tam gdzieś narodził się w stajni. Uważano, że jego matka miała to dziecko zanim wyszła za mąż i że ją Józef poślubił zanim to dziecko przyszło na świat. Mówiono, że on ją dlatego tylko poślubił, aby nie rzuciło to złego światła na jej charakter. On stał się dziwnym człowiekiem, ponieważ był nieślubnym dzieckiem. To jest też powód, dlaczego on takim był. Co on czynił, gdy wystąpił? On zerwał ich wyznania wiary, poprzewracał ich stoły i wypędził ich precz i powiedział: stoi napisano. Amen. Po tym mieliby poznać, kim on był. Stoi napisano. Lecz z takim człowiekiem nie chcieli mieć nic do czynienia. Jednak głęboko w swoich sercach wiedzieli, kim on był. To wypowiedział jasno Nikodem. Mistrzu, my, faryzeuszowie, wiemy, ty jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga, gdyż nikt nie może czynić takich znamion, jakie ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Dlaczego wtedy nie przyznali się do niego? Ponieważ ich obóz ustalił mocno granicę i nie chciał jego wpuścić do tego obozu i także nikogo wypuścić do niego. Oni mieli swój własny obóz. Nikodem przyszedł w nocy, gdy brama już była zamknięta, lecz on stwierdził, że pomimo to mógł go spotkać. Tak, dokładnie tak samo jest teraz. On stał się obcym, jako stojący na zewnątrz. Oni nie rozumieją, dlaczego to się dzieje i dlaczego tamto tak jest. Chociaż słowo jasno złożyło świadectwo, że to jest dokładnie to, co w tym czasie ma się dziać. Myśmy to wciąż na nowo znowu przebierali. To jest prawdą. Dla tych w ich obozie był on fanatykiem, kimś, który złamał ich tradycję, jednym, który w ich kościoły przyniósł zamieszanie tylko wróżbitom, spirytystom, imieniem Belzebub. Tym on był dla nich. Uważam, gdyby on dzisiaj wystąpił między nami, byłby dla nas tym samym, ponieważ i my także mamy tradycję i denominację. Nie wychodzimy nawet pomiędzy sobą. Dlaczego nie? Ponieważ jest tylko jedno miejsce, gdzie ludzie potrafiliby się znosić, a to jest pod przelaną krwią. Krew została przelana jako zarodek życia, aby to nasienie słowa zapłodnić. Poza tym nasze bariery denominacyjne będą ludzi zawsze od tego dzielić. Dzisiaj natomiast byłby on znowu obcym, dano by mu to samo imię. Z powodu jego postępowania wyrzucono by go z obozu. Czy wiecie, że Biblia mówi to samo? On był znieważony, najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją, najzgęszczeńszym mówiłem, skądeśmy go za nic nie mieli. Prorok śpiewał, Boże mój, czemuś mię opuścił? Oni się rozkoszują moim widokiem, wszystkie moje kości mogę zliczyć. Przebili mi ręce i nogi, gdy śpiewali ten psalm w zborze. Ukrzyżowali tę ofiarę tego Boga, któremu myśleli, że służą. Tak samo jest dzisiaj, ten sam Bóg. Patrzcie, co powiedział prorok Amos, gdy przyszedł do Samarii. Jego oczy stały się zupełnie zwężone, gdy przybliżył się do tego grzesznego miasta i widział, jak niewiasty z mężczyznami leżeli na ulicy, nowoczesna Ameryka. Gdy on to zobaczył, zwężyły się jego oczy. On nie miał nikogo, który by go wspierał. Nie posiadał żadnej karty członkowskiej. Bóg go posłał. Czy będą ludzie słuchać jego poselstwa? Nie. Oni go nie słuchali. On prorokował i mówił, Bóg sam, któremu ja służę, zniszczy was. Mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, Boga, któremu ten naród myśli, że służy. Oni roszczą sobie prawo do tego, że są religijnym narodem, że Bóg, którego uważają, że mu służą, zniszczy ich z powodu ich złośliwości. On zniesie z oblicza ziemi każdą denominację, która rości sobie prawo do tego, że mu służy. Patrzcie, on ich karcił, a oni go wyrzucili ze swojego obozu. Jezus cierpiał poza obozem. Oni go wyrzucili z obozu na zewnątrz, daleko poza swój obóz. Stwierdzamy mocno, że Biblia przepowiada to samo na te ostatnie dni w okresie czasu zboru laodycyjskiego. Oni go wyrzucą precz z obozu, tam gdzie była palona ofiara za grzech. Słuchajcie teraz, co on mówi, zanim przyjdziemy do końca. On należał tam, gdyż on był ofiarą. Bracia, siostry, czy wiecie, że każdy z was musi wszystko ofiarować? Musicie być Bożą ofiarą. Ofiarować rzeczy tego świata, ofiarować wasze własne świeckie przyjemności, ofiarować rzeczy tego świata. Czy znacie ten powód, dlaczego ludzie tego nie chcą czynić? Wiecie, owca ma tylko jedno, co może zaofiarować, to jest wełna. Oto nie będzie proszone coś wytworzyć. My mamy nosić owoce ducha. To dotyczy tego wewnętrznego owcy, to, czym ona jest w środku, przynosi na zewnątrz wełnę. A jeśli człowiek ma w swoim wnętrzu Chrystusa, to czyni go na zewnątrz podobnym Chrystusowi. To, co jest włożone, to nie jest nic sztucznego. Więc jak to będzie się dziać, gdy Chrystus przyjdzie znowu? Jak on będzie wtedy potraktowany? Tak samo jak wówczas na początku. I jak to zawsze było? On ich tak napominał, że oni go wyrzucili ze swojego obozu i potraktowali jako grzesznika. Jednak on stał się za nas grzechem. Więc po setkach lat, tak, po prawie 2000 lat, nawiedził on znowu, zgodnie z swoim obiecanym słowem, ich obóz, tak jak to obiecał na te ostatnie dni. On go znowu odwiedził. Odwiedził ten obóz, aby urzeczywistnić dzisiaj to słowo, tak jak on to uczynił także w owym czasie, gdy przyszedł. Równocześnie w dniach Mojżesza. To nie był Mojżesz, który to czynił. Mojżesz był przecież człowiekiem. To był Chrystus. Zwróćcie uwagę na życie Józefa. On był miłowany przez swojego ojca, a nienawidziany przez swoich braci, ponieważ on był widzący. Oni nienawidzieli go bez powodu. To był jedyny powód, dlaczego go mogli nienawidzieć. To jest doskonały obraz na dzisiaj. Dokładnie to ma miejsce. Znowu jest to zbór. Oni nienawidzą tego duchowego. Zauważyliśmy, że on został sprzedany prawie że za 30 srebrników i był uznany za martwego. Wyciągnięto go na wierzch i wrzucono do więzienia i tak jak za Jezusa na krzyżu. Jeden człowiek został stracony, ten drugi wyratowany. Odtąd został podniesiony po prawicy Faraona. Dokładnie to samo stało się z Jezusem. To był Dawid, który jako odrzucony król szedł ulicami na górę ponad Jeruzalemem i płakał. to Dawid nie czynił sam od siebie, gdyż kilkaset lat później syn Dawida siedział na tej samej górze i płakał, ponieważ jako król został od swojego własnego ludu odrzucony. To jest zawsze Chrystus. Dla dzisiejszego czasu było prorokowane, że Chrystus musi wejść do swojego obozu, wtedy wiecie, co się stanie? Będzie tak samo jak wówczas. To musi się tak dziać, żeby się wypełniło, co o nim słowo przepowiedziało. Pamiętajcie o tym, to był Chrystus w tym okresie czasu Noego. To był Chrystus, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To odrzucone słowo tej godziny. Rozważcie jego proroctwo z objawienia 3 rozdział, gdzie obiecał przyjść w tych ostatnich dniach. Jaki on znalazł zbór w Laodycei? On jest bogaty, niczego nie potrzebuje, siedzi na tronie jako królowa, nie widzi żadnego cierpienia, wyrzuca go z kościoła, zboru, nie ma żadnego zastosowania dla niego. Znowu on jest wyrzucony przed zbór. Ale on nie wie, że jest nagi, ślepy i pożałowania godny. On tego nie poznał. Gdy on znowu przyjdzie, jak wówczas, będzie karcił każdą niewiastę, która nosi krótkie spodnie. On będzie karcił każdą niewiastę, która nosi krótko strzyżone włosy, maluje swoją twarz i każdego mężczyznę, który jest taki słaby i zezwala swojej żonie to czynić. On zerwie i złamie także każdą denominację, jaka jest, i każde wyznanie wiary, które mamy. Czy wierzycie, że on to uczyni? Na pewno on to uczyni, to się zgadza. Co uczyniliby z nim? Oni wyrzuciliby go z obozu. Na pewno nie pracowaliby z nim razem. Na pewno nie. Znajdujemy go w tych dniach znowu tak, jak Biblia o nim mówi, mianowicie wyrzuconym z obozu, ponieważ on pozostanie na zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki, słowem. Oni go nie chcą. Znowu go odrzucili na swoim soborze. Znowu przeprowadzają dzisiaj to samo jak wówczas, gdy on stał przed sądem. Co stało się dzisiaj, gdy to słowo zostało postawione przed sądem? Oni go znowu dzisiaj odrzucili i jak wówczas przyjęli Barabasza mordercem, zamiast Chrystusa. Sobór czyni znowu to samo, ponieważ oni dzisiaj to słowo, jak również te doskonałe potwierdzenia dla tej godziny odrzucili, wystawili na pośmiewisko i woleli Barabasza mordercem, Światową Radę Kościołów. Oni zapierają Jego słowo, Jego chrzest, Jego moc, zaprzeczają Jego znaki i przez wyznania wiary lub tradycję, przez to, że na przykład noszą odwrócone kołnierze i tak dalej. Wystawiają własne wyznania wiary, próbują to znowu na podstawie ich dobrych uczynków osiągnąć. Oni od początku nie byli przeznaczeni do życia, nie mieli nic, przez co mogliby wierzyć. Kto mnie zna, zna mojego Ojca. Tak jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Ten sam Bóg, który posłał Jezusa, był w Jezusie i ten sam Jezus, który was posyła, jest w was. Kto wierzy w mnie, sprawy, które ja czyniłem, będzie i on także czynił. Idąc na wszystek świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, czy czarnemu, żółtemu, białemu, brunatnemu lub którzykolwiek mogliby to być. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Dokąd? Na wszystek świat, wszystkiemu stworzeniu. Niedawno temu przyszedł do mnie w Tucson jeden kaznodzieja baptystyczny i powiedział: bracie Branham, w tym tkwi twój błąd, że ty próbujesz uczynić z tego czasu apostolski okres czasu. On zauważył, coś takiego jak apostolski okres czasu nie istnieje dzisiaj. Apostolski okres czasu przeminął. Odpowiedziałem, rzeczywiście? Tego nie wiedziałem. Na to on odpowiedział, naturalnie, przeminął. Zapytałem się, czy jesteś pewny? Odpowiedział, na pewno, jestem pewny. I powiedział, w porządku. Zapytałem, jak to myślisz, że przeminął? Odpowiedział, to było przecież dla apostołów. Odpowiedziałem na to, Piotr powiedział coś w dzień Pięćdziesiątnicy, czy wierzysz jego słowu? Naturalnie, zauważył on. On powiedział, pokutujcie i ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, gdyż wam należy ta obietnica i dziadkom waszym, i dzieciom waszych dzieci, i wszystkim, którzy daleko są, którebykolwiek powołał Pan Bóg nasz. Do tej obietnicy musimy z powrotem wrócić. Doktor Szymon Piotr wystawił receptę. W Biblii stoi, czy nie ma maści w Gilead? Nie ma tu lekarza? Wy wiecie, co robi się z receptą lekarza. Gdy on stwierdzi chorobę w waszym organizmie i przepisze lekarstwo, wtedy korzystacie z tego. Idziecie do dobrego aptekarza, który je tak przygotuje, jak jest napisane, ponieważ On musi wziąć określoną ilość trucizny i określoną ilość innego składnika, a mianowicie dokładnie tyle, ile wasz organizm przyjmie. To już jest wypróbowane i zostało sprawdzone. Musicie to lekarstwo przyjąć. Jeśli tego nie uczynicie i dacie sobie usłużyć od jakiegoś znachora, który nie wie, jak te lekarstwa właściwie mają być pomieszane, wtedy on was tym uśmierci. Jeśli jest za słaby, nic wam nie pomoże. Dokładnie ten przypadek jest u wielu z was doktorów. Nie bierzecie tego zarządzenia poważnie. Piotr wyraził go mniej więcej tak. Ja daję wam wieczne zarządzenie dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy stoją jeszcze daleko, którebykolwiek jeszcze powołał Pan Bóg nasz. Ono nie brzmi, chodź i zostań członkiem, lecz pokutujcie i ochrzci się każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, potem jako rezultat otrzymacie Ducha Świętego, ponieważ ta obietnica, ta recepta płaci dla was i waszych dzieci. Wy, znachorzy, zaprzestańcie wystawiać te fałszywe recepty. Zabijacie tym waszych ludzi. To jest powód, dlaczego ta rzeczywista rzecz nie dociera do nich. Tak jest. Wiecie, jak lekarz stwierdzi, jakie lekarstwa musi zastosować? Naukowcy coś odkryją, potem to jest wypróbowane na króliku doświadczalnym, aby zobaczyć, czy z tego umrze lub nie. Wiecie, potem istnieje możliwość, że to lekarstwo działa. To mogłoby was także zabić, gdyż wszyscy ludzie nie są przecież pewni, jak króliki doświadczalne. Lecz to lekarstwo jest dla wszystkich. Ale każdy prawdziwy, dobry lekarz, który ma zaufanie do swojej własnej medycyny, nie będzie kogoś innego pytał. Niektórzy są tak bojaźliwi i dają to wypróbowane lekarstwo więźniowi, który ma odsiedzieć dożywotnią karę. Jeśli on to przeżyje, zostanie wypuszczony na wolność. Lecz w naszym wypadku mamy do czynienia z rzeczywistym lekarzem. On przyszedł i wziął sam te przepisane lekarstwa. Bóg mówi, ja jestem, nie ja będę, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto w mnie wierzy, chociażby umarł, żyć będzie, a kto tu żyje i wierzy w mnie, nie umrze w wieczności. On zapytał się Marty, wierzysz temu? Ona odpowiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, który miał przyjść na świat. Obojętnie jak wszyscy inni Ciebie określają, ja to poznałam. Na Golgocie On pozwolił sobie dać zastrzyk, a w poranek wielkanocny śmierć nie mogła go dłużej zatrzymać. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Śmierć została mu wstrzyknięta, jednak on zwycięsko powstał z martwych i przezwyciężył śmierć, piekło i grób. Pozwolił sobie dać zastrzyk i posłał lekarzy, by wypisali tę receptę takich, którym zostało darowane objawienie o tym, kim on jest. Za kogo mieli ludzie Syna Człowieczego? Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn żyjącego Boga. On powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, tyś to teraz pojął. Daję Ci klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, to ja zwiążę w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, to ja rozwiążę w niebie. Gdy oni widzieli to wszystko, co działo się w Dzień Zielonych Świąt, pytali się, co mamy czynić, aby otrzymać to szczepienie? Tu daje on zarządzenie. On powiedział, wystawiam receptę dla was i waszych dzieci i wszystkich, którzy będą jeszcze przez Pana naszego Boga powołani. Nie bawcie się lekarstwem, w przeciwnym razie umrzecie. Dzisiaj robią je takie słabe, że nie jest to nic innego jak tylko woda denominacyjna, płyn balsamujący, który wstrzykują martwemu, aby go uczynić jeszcze bardziej martwym. O bracie, przecież jest prawdziwe namaszczenie. Jest maść w Gilead. Ona jest na uzdrowienie duszy. Jednak nie bawcie się lekarstwem, lecz przyjmijcie go tak, jak jest to przepisane, a Bóg jest zobowiązany tylko w stosunku do swojego słowa. On nie jest związany żadnym wyznaniem wiary, żadnym dogmatem, żadną denominacją. On jest zobowiązany tylko w stosunku do swojego słowa. Naśladujcie tego zarządzenia, to jest pierwsza podstawa. Rozpocznijcie z tym, wtedy jesteście nastawieni i gotowi do dzieła. Widzicie? Poza obozem. Oni dzisiaj wybrali jakiegoś Barabasza. Ewangelia poszła poza granice ziemi. Rozbudzeniu towarzyszą wielkie cuda i znamiona, lecz zamiast przyjść do środka i spróbować to czynić, jednoczą się z Barabaszem. Mówią, zanim dopuścimy to głupstwo i tak dalej, w naszych kościołach, zborach chcemy raczej tak pozostać jak wszyscy inni. Teraz zebrali się razem Rzym i wszyscy inni. Barabasz. Zwróćcie uwagę, wtedy znajdujemy się w tym wielkim obozie, lecz jesteśmy zaproszeni wyjść przed obóz. Dlatego Jezus poza obozem ucierpiał, aby poświęcił lud przez swoją własną krew. Chciejmy tedy wynieść do Niego za obóz, nosząc urąganie Jego. Dlaczego On został pohańbiony? Nie dlatego, że należał do metodystów lub baptystów, to mogę Was zapewnić. Nie dlatego, ponieważ On należał do faryzeuszy i sadyceuszy, lecz ponieważ On był potwierdzonym słowem. Nosić Jego pohańbienie. Dlaczego? Z powodu potwierdzonego słowa. To się zgadza. To On czynił. On powiedział, jeśli nie czynię uczynków Ojca mojego, to nie wierzcie mi. Jeśli nie jestem odpowiedzią na wszystkie biblijne pytania. Jezus Nowego Testamentu był Jehową Starego. To zgadza się dokładnie. Uważam, że niedawno opowiadałem wam to tutaj lub gdzieś w zgromadzeniu. Jehowa Starego Testamentu jest Jezus Nowego. Przypominacie sobie, gdy w ów poranek szedłem polować na wiewiórki, wtedy stało się to tam, na górze, że te trzy wielkie tęcze złączyły się w jedną. Stałem tam i obserwowałem to. Poszedłem blisko tego, zdjąłem mój kapelusz, odłożyłem moją strzelbę i gdy tam przyszedłem, zabrzmiał głos, przez który cały las został wstrząsnięty i mówił: Jezus Nowego Testamentu jest Jehowa Starego. Dokładnie w tym okręgu bezpośrednio po tym pojawiły się wiewiórki. One przyszły do istnienia, chociaż przedtem nie było tu ani jednej. To jest prawda. To jest prawdziwe. Bóg, przed którym stoję, wie, że to jest prawdą. To się zgadza. To jest prawda. To miało miejsce tam w Kentucky. Dzisiaj wieczorem znajdują się tutaj ludzie, którzy byli przy tym, gdy to samo stało się jeszcze raz. Tak my wiemy, że to jest prawda. To był Jezus w Starym Testamencie. To jest tak jak wówczas, gdy tutaj przybyli pierwsi Chińczycy bez znajomości czytania i pisania naszej mowy, lecz oni byli dobrymi praczami. Dlatego chodzono chętnie do tych chińskich praczy. On wystarał się tylko o białe, niezapisane karteczki papieru, ponieważ nie umiał czytać i wiedział, że i wy nie umielibyście czytać, co on by napisał. Więc, gdy się do niego przyszło, wziął on po prostu ten kawałek papieru i przerwał go w odpowiedni sposób, dał wam jedną część, a drugą część zatrzymał. Gdy się znowu przyszło odebrać bieliznę, musieliście pokazać tę drugą część kartki do odbioru. On porównał te obie części i gdy pasowały razem, otrzymaliście swoje wyprane ubiory z powrotem. Jezus zgadzał się z każdym proroctwem, z każdym opisem. Jehowa Starego Testamentu jest Jezus w Nowym. On zgadzał się we wszystkim. Ponieważ jestem sobie świadomy, gdzie stoję, pozwólcie mi to powiedzieć w Bożej bojaźni i szacunku, w miłości, w szczerości. To poselstwo tej godziny zgadza się dokładnie ze wszystkim, co Biblia mówi o tej godzinie. Jeśli macie brudne ubranie, oddajcie je. Czy jesteście omyci we krwi baranka? Patrzcie, chodzi o to nosić Jego pohańbienie, ponieważ On był tym potwierdzonym słowem. Tak jak wówczas, tak jest także teraz. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Żydów 13:8. Znoście Jego pohańbienie Ewangelii, noście Jego imię. On powiedział, przyszedłem w imieniu mojego Ojca. Jak brzmi imię Ojca? On przyszedł w imieniu swojego Ojca. On powiedział, przyszedłem w imieniu mojego Ojca, a wyście mnie nie przyjęli. Więc jakie jest imię Ojca? Myślę, że powinniście to wiedzieć. Noście wasze pohańbienie słowa. To będzie wyprowadzone zawsze z ich obozu. To zostanie wyrzucone. Będziecie wyśmiani i wyszydzeni. Dzisiaj spoglądam wstecz, kiedy kiedyś rozpoczynałem w tym narodzie. Przez to nie mówię o samym sobie. Proszę, nie myślcie, że to jest myślane osobiście. Jednak mój czas przeminął, chociaż mam jeszcze przed sobą około 10 stron. Możecie widzieć, ile zostało mi jeszcze notatek. Słuchajcie, jak to było, gdy zaczynałem? Czy zwróciliście uwagę, co mówiono, gdy Jezus zaczynał? O, ten młody nauczyciel, on był cudownym mężczyzną. Chodź przecież i głoś u nas. Lecz pewnego dnia on im to przedstawił. On powiedział, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Co uważacie, jak ci doktorzy i inteligenci tych mas ludzi o tym myśleli? Ten człowiek jest wampirem. On żąda od was, żebyście pili ludzką krew. To jest za dużo dla nas. Odwróćcie się od tego. Kapłani przecież mówili, że on postradał zmysły. Ja też temu wierzę. I Biblia mówi, że oni odeszli precz. Potem miał on jeszcze 70 ordynowanych kaznodziei. On powiedział, i oni mnie nie rozumią. On oglądnął się i powiedział, co powiecie, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego do nieba, skąd on przyszedł? On tych rzeczy nie wyjaśniał. On to pozostawił samemu sobie. Oni mówili, co? Syn Człowieczy? Myśmy z tym człowiekiem jedli. Myśmy z nim mówili. Przebywaliśmy z nim na brzegu. Widzieliśmy kołyskę, w której był kołysany. Znamy jego matkę, znamy jego braci. Kto może coś takiego przyjąć? Biblia mówi, od tego czasu nie chodzili z nim więcej. Potem zwrócił się do Piotra i innych, do tych 12, których obrał. Spośród tysięcy pozostało mu tylko jeszcze tych 12. On powiedział, was 12 wybrałem, a jeden jest diabeł. Wiedziałem to od początku. On zapytał się, czy i wy chcecie z nimi iść? On nie potrzebował ich głaskać i pieścić i mówić, uczynię z ciebie diakona, jeśli przystąpisz do zboru. On nie zmierzał do żadnych własnych celów. On tego ani razu nie wyjaśniał i także uczniowie nie mogli tego wyjaśnić. Jednak przypominacie sobie, on właśnie im powiedział, ja poznałem was przed założeniem świata i na to was postanowiłem, abyście weszli do mojej radości. To było to, przedtem postanowieni, przed założeniem świata. Apostołowie stali tam poważni. Oni nie mogli wyjaśnić, jak będą jeść jego ciało i pić jego krew. Oni nie mogli pojąć, jak on mógł przyjść w dół, ponieważ był przecież przez cały czas przy nich. On nie mógł tego wyjaśnić. Ludzie nie mogli tego wyjaśnić. Nikt tego nie mógł wyjaśnić. Jednak Piotr powiedział te godne uwagi słowa. Nic dziwnego, że on dał mu klucze. On powiedział, Panie, do kogóż pójdziemy? Otrzymaliśmy wiarę i poznanie, że Ty i tylko Ty sam jesteś potwierdzeniem obiecanego słowa na ten czas. Wiemy, tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Nie możemy tych rzeczy wyjaśnić, lecz pomimo to wierzymy im. Marta powiedziała, mój brat nie żyje. On leży w grobie, już znajduje się w rozkładzie i cuchnie. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby był brat mój, lecz i teraz wiem, że Bóg ci wszystko uczyni, o co byś prosił Boga. Ach! On powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy w mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy w mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz temu? Ona odpowiedziała, tak, Panie. Nie potrafię tego wyjaśnić, lecz wierzę temu. Wierzę, że jesteś Chrystusem, który miał przyjść na świat. Wierzę temu na podstawie znanych miejsc Pisma, które wszystkie wypełniły się przez Ciebie. On zapytał, gdzieście go położyli? O, musi się coś stać. Każde kółko złączy się razem dokładnie we właściwym czasie. On poszedł do grobu. Biblia mówi, on nie miał żadnego kształtu ani piękności, żebyśmy go pożądać mieli. Być może był małego wzrostu i stał tam z opuszczonymi ramionami, zmęczony i wyczerpany podróżą. On zawołał, Łazarzu, wynieś! I człowiek, który był 4 dni martwy, stanął na swoich nogach. Jedna niewiasta, która należała do chrześcijańskich naukowców, zagadnęła mnie, przepraszam, jeśli was tym zranię, nie mam tego w zamiarze. Pewnego dnia, tu w tym zborze, zagadnęła mnie jedna niewiasta z chrześcijańskich naukowców, tam na zewnątrz. Powiedziała, Panie Branham, słucham Pana chętnie, gdy Pan głosi, lecz jedną rzecz akcentuje Pan po prostu za bardzo. Zapytałem, co to jest? Odpowiedziała, Pan za bardzo podnosi Jezusa. Odpowiedziałem, to jest to wszystko, co Pani ma przeciwko mnie? Ona zauważyła, Pan go ubóstwia. Widzicie, oni nie wierzą, że On był Bogiem. Oni myślą, że On był tylko zwykłym człowiekiem, dobrym nauczycielem, filozofem. Pan go ubóstwia, chociaż On nie był Bogiem, ona powiedziała. Odpowiedziałem, o, jednak On był Nim. Powiedziała, jeśli ja Panu waszą własną Biblią udowodnię, że On nie był boski, czy będzie Pan potem wierzył? Odpowiedziałem, moja Biblia przecież to potwierdza, wierzę Słowu. To jest On. Wtedy ona powiedziała, u Jana 11 rozdział Biblia potwierdza, że Jezus płakał, gdy przyszedł do grobu Łazarza. Zapytałem, co to ma z tym wspólnego? Więc zauważyła, to przecież dowodzi, że On nie był boski. Odpowiedziałem, pani po prostu nie widzi, kim był ten człowiek. On był obiema, Bogiem i człowiekiem. Jako człowiek płakał, on płakał i nosił cierpienia z nimi, lecz gdy stanął i zawołał, Łazarzu, wynić! I człowiek, który już 4 dni był martwy, stanął znowu na swoje nogi, tutaj był on więcej niż człowiek. Tak jest. Tak, w czynie. Często mówiłem o tym, że on w ów wieczór, gdy zszedł głodny z góry, był człowiekiem. On był głodny jeszcze następnego poranka. On był człowiekiem. Lecz gdy wziął 5 chlebów i 2 ryby i nakarmił tym 4000 i potem nazbierano jeszcze 12 koszów pełnych, to było więcej niż człowiek. Tak jest. On był człowiekiem, gdy zawołał na krzyżu, Boże mój, czemuś mię opuścił? I dajcie mi pić. I podano mu ocet zmieszany z żółcią. Jako człowiek płakał, lecz gdy w poniedziałek wielkanocny złamał moc śmierci i piekła i wstał z martwych, był więcej niż człowiekiem. On był człowiekiem, gdy znajdował się w ów wieczór tam w łodzi ze swoimi uczniami i spał w tyle łodzi. 10 tysięcy diabłów morza zaprzysięgło się, by go utopić. On znajdował się tam w całkiem małej łódce, którą można było porównać z łupiną orzecha i był tak zmęczony, że nawet się nie zbudził. Jako człowiek położył się spać, jednak gdy postawił swoją nogę na kraju łodzi, popatrzył się i powiedział, umilknij, ucisz się. Wtedy usłuchały go wiatr i fale. Wtedy był on więcej niż człowiekiem, on był Bogiem. Nic dziwnego, że autor pieśni powiedział, żyjąc on mię umiłował, umierając uwolnił mię. W jego grobie leży dług mojego grzechu. Jako zmartwychwstały uwolnił nas. Wkrótce zjawi się w dniu chwały. Wynieść przed obóz. Nie dałem nic na to, jak wysoka jest cena. Pragnę nosić ten poświęcony krzyż, aż uwolni mię śmierć. Potem pójdę do domu, by nosić koronę. Tam leży dla mnie przygotowana korona. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć następujące. Niedawno czytałem historię jednego sędziego. On był sprawiedliwym, dobrym i miłym człowiekiem. W tym mieście była grupa ludzi, którzy byli tego przekonania, że mogą wszystko czynić. Oni mieli wszystkiego pod dostatkiem, otworzyli dom o złej opinii, trudnili się wytwarzaniem własnego alkoholu i różnymi nielegalnymi rzeczami. Zostali przez władzę ujęci i postawieni przed sąd. Wszyscy ludzie tego małego miasta przybyli na rozprawę. Oni wiedzieli, że ten dany człowiek uczynił wiele złych rzeczy i że on był tym człowiekiem, który otworzył dom złej opinii. Zaprzysiężeni uznali tego człowieka winnym, ponieważ był złapany na świeżym uczynku. Także sędzia uznał go i jego wspólników winnymi i skazał ich na 5 lat więzienia bez zawieszenia. Kazał ich odprowadzić bez możliwości złożenia odwołania, zgodnie z ustawą. Ludzie zatrzymali tego sędziego przed gmachem sądowym i powiedzieli: wiesz co, każdy w tym mieście będzie cię nienawidzieć. Oni mniemali, oni cię nienawidzą, ponieważ wydałeś ten wyrok na tych ludzi. Oni wszyscy sami byli graczami hazardowymi. Powiedzieli, my wszyscy ciebie nienawidzimy. Nie wybierzemy cię więcej. Żaden z nas nie będzie więcej za tobą głosował. Wśród okrzyków poszedł on drogą w dół. Potem pozostał stać i powiedział, chwileczkę proszę, pozwólcie mi coś powiedzieć. Powiedział, wypełniłem tylko moje zadanie. Ten człowiek był winnym, obojętnie kim on jest, według prawa, według którego zostałem zaprzysiężony, aby je wiernie zachować, musiałem go ukarać. Ktoś powiedział, jesteś nienawidzony w tym mieście. On odpowiedział, lecz od moich ludzi w domu będę za to gorąco miłowany. Moglibyśmy tak samo myśleć, proszę wybaczyć to porównanie. Ja wstawiam się za tym, do czego zostałem postanowiony przez moje zbawienie, mianowicie to Słowo Boże szczerze zachować. Wiem, że denominacje mnie nienawidzą z powodu tej rzeczy, którą mówię, lecz w domu od Jego ludu jestem serdecznie miłowany. Módlmy się. Panie Jezu, możemy być przez ten świat znienawidzeni. Wiemy jednak, Ojcze, że jesteśmy przez Ciebie miłowani. Drogi Boże, pomóż nam. Pomóż tym ludziom, każdemu z nich z osobna, Panie, i połóż na nich Twoje błogosławieństwa. Pozwól nam teraz wynieść przed obóz. Pozwól nam wynieść z naszego pojmowania. Pozwól nam iść naprzód w rozmyślaniu Bożym. Biblia mówi, bądźcie tego zrozumienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Pomóż nam myśleć Jego myślami i odłożyć nasze myśli, ponieważ większością czasu jesteśmy przewrotnymi. I abyśmy byli pewni, pozwól Jego zrozumieniu mieszkać w nas. Jego zrozumienie było czynić wolę Ojca, a wolą Ojca jest Jego obiecane Słowo. Wynijdźmy dzisiaj wieczorem przed obóz, aby znaleźć Pana Jezusa. Nie znajdziemy Go przez przystąpienie do jakiegoś zboru, ani przez uścisk z jakimkolwiek kaznodzieją, albo w tym, że zobowiążemy się jakimś wyznaniem wiary, względnie gdy obiecamy w tylu dniach w roku wziąć udział w szkole niedzielnej. Znajdziemy Go tylko w Słowie, ponieważ On jest tym Słowem. Ponieważ widzimy, że na ten czas jest obiecane, że On będzie wyrzucony poza obóz. Wynieśmy także z obozu i bądźmy gotowi nieść Jego urąganie i być znienawidzeni przez ten świat, lecz być miłowani przez Tego, który nas zaprosił do swojego obozu. Daruj to, Panie. Jeśli jest tutaj ktoś, który Go jeszcze nie zna i nie wyszedł nigdy przedtem przed obóz Jego własnej przynależności zborowej, chociaż przyznajecie się być chrześcijaninami, lecz jeśli w odwołaniu się na te rzeczy mówicie, wierzę, że one były na inny czas, więc jest to dowodem tego, że nie mógł to być Duch Święty. Jak może człowiek napełniony Duchem Świętym chrzcić, używając formuły w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, jeśli Paweł, ten wielki apostoł, mówi, chociażby anioł z nieba przyszedł i inną Ewangelię wam opowiadał. Być może uczyniliście to kiedyś, ponieważ nie znaliście tego. Ci w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, też nie wiedzieli o tym. On jednak powiedział, jeśli nawet anioł co innego by głosił, niech będzie przeklęty. Jak możecie jakieś wyznanie wiary lub coś innego przyjąć, jeśli Biblia mówi, że ta obietnica należy wam? To samo, właśnie dożyć prawdziwy chrzest Duchem Świętym. Jak może Duch Święty, który pisał to słowo, być w was i zaprzeczyć to słowo? Jak może on zaprzeczyć to, co sam Duch Święty powiedział? Jeśli by ktoś coś dodał lub coś odjął, to ja odejmę część jego z Księgi Żywota. Jak wtedy mógłby Duch Święty coś odjąć ze słowa, względnie coś przydać do słowa? Drodzy przyjaciele, czy jesteście tutaj lub gdziekolwiek na świecie i dlatego jesteście niewidoczni dla nas, jeśli otrzymacie ten taśmę, pozwólcie temu poselstwu dzisiaj rano przeniknąć głęboko wasze serca, żebyście poznali, gdzie doszliśmy. Jeśli nie przyjęliście jeszcze tego lekarstwa, o którym przedtem mówiłem, czy nie chcecie je teraz przyjąć? Jesteśmy tutaj, aby uczynić dla was wszystko, co potrafimy, aby wam pomóc. Jestem tylko świadkiem, jestem tylko mówcą na zgromadzeniu. Mamy właśnie teraz w Louisville Dzień Partyjny Demokratów. Oni przygotowują właśnie podium dla swojego człowieka, który ma być wybrany. Ja także przygotowuję platformę dla mojego Pana. Czy nie chcecie go przyjąć osobiście dzisiaj wieczorem? Podczas gdy teraz mamy skłonione nasze serca i także nasze głowy, zechciejcie podnieść waszą rękę i mówić do Boga, nie do mnie, ja jestem tylko człowiekiem. Podnieście wasze ręce do Boga i mówcie, o Boże, bądź mi miłościw. Ja chcę rzeczywiście wszystko to, o czym słyszałem. Chcę wynieść przed obóz. Nie dałem nic na to, co ktoś mówi. Niech was Bóg błogosławi. Ach, jest tak dużo rąk. Chcę wynieść z obozu, obojętnie co mnie to będzie kosztować. Wezmę mój krzyż na siebie i będę go codziennie nosił. Wyjdę przed obóz, obojętnie co ludzie o mnie mówią. Chcę go naśladować poza obozem. Jestem gotowy iść. Ojcze niebieski, Tyś widział te ręce, być może jest ich 100 lub więcej, tutaj w tym budynku, którzy podnieśli swoje ręce. Panie, coś jest im teraz blisko, ktoś inny. To jest osobiście Chrystus, niewidoczny dla naturalnego oka. On ich do tego nakłonił, aby podjęli decyzję. Gdy patrzą do tego lustra, wtedy poznają, że w ich osobistym życiu coś brakuje i chcą, aby ich życie zostało uformowane zgodnie z obietnicą Bożą. Podnieśli swoje ręce w głębokiej szczerości. Pomóż im, Panie, aby dzisiaj wieczorem znaleźli te wielkie drzwi do owczarni. Niechby weszli do środka z wdzięcznością i pokorą. Zdasz to. Panie, oni należą Tobie. Działaj nad nimi. Nie mogliby podjąć tej decyzji, nie mogliby podnieść swoich rąk, jeśliby coś nadnaturalnego nie działało nad nimi. To wskazuje, że gdzieś jest inne życie, gdyż patrząc z punktu widzenia naukowego, siła przyciągania ziemskiego zatrzymałaby ich ręce w dole. Jednak coś dotknęło ich umysłu i do tego ich nakłoniło, aby się sprzeciwić prawu przyciągania ziemskiego i podnieść swoje ręce do Stworzyciela, który je stworzył. Tak, ja chciałbym iść całą drogą. Chciałbym dzisiaj wieczorem wyjść przed obóz. Panie, basen do chrztu stoi gotowy dla pierwszego kroku po pokucie, mianowicie chrztu, a otrzymanie Ducha Świętego jest obiecane. W tych ostatnich dniach rozlega się wołanie, aby ich przyprowadzić z powrotem do pierwotnej wiary i pierwotnego porządku. Widzimy, że tak wiele ludzi jest oddalonych od Chrystusa, którzy pod tymi wszystkimi ludzkimi przepisami umierają. Choćby oni byli jeszcze lepszymi w swoich denominacjach, lecz Panie, ja chciałbym Twoje zarządzenia. Ty jesteś naszym lekarzem. Istnieje lekarz? Jest maść w Gilead. Dzisiaj wieczorem lekarz jest tutaj, aby leczyć każdą grzeszną duszę i każde chore ciało. Ty wielki lekarzu wszystkich czasów, wielki stwórco niebios i ziemi, przyjdź, proszę, teraz pomiędzy nas i mów do nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Podczas gdy każdy modli się w swoim sercu, Panie Jezu, pomóż mi teraz, jeśli jeszcze nie jesteście ochrzczeni, jesteście przekonani, że jedynym chrztem jest chrześcijański chrzest i że powinniście być ochrzczeni chrześcijańskim chrztem, wtedy możecie to uczynić, chociaż nie głosiłem specjalnie na temat chrztu. Co będzie, jeśli tam chcecie wnieść, a w inny sposób zostaliście ochrzczeni i wiedzieliście, że Jezus powiedział, kto doda coś lub odejmie, tego część będzie odjęta z Księgi Żywota. To powiedział Jezus i On powiedział także, wszystko słowo jest podane, inspirowane i musi być wypełnione. Teraz to wiecie. Co z tym uczynicie? Jeśli mieliście tylko uczuciowy ruch, ja wierzę w uczucia. Jeśli tańczyliście w duchu i mówiliście językami, także temu wierzę. Lecz jeśli to wszystko jest, a duch was mówi wam, że nie macie naśladować słowa, chociaż wiecie, że to jest właściwe, wtedy z tym duchem jest coś w nieporządku. To nie jest Duch Święty. To nie może być On, ponieważ On zidentyfikowałby się ze swoim własnym słowem. Wiecie to. Możecie się teraz przygotować i przyjść, podczas gdy się modlimy. Jezus Nazaretu, bądź nam teraz bliski i mów do każdego serca. Przekazuję ich Tobie. Niechby byli Twoimi. Wszyscy ci, którzy podnieśli swoje ręce, są znakiem zwycięstwa tego poselstwa od Ciebie, Panie. I Ty jesteś teraz pomiędzy nami z Twoją wielką mocą i obecnością. Każdy człowiek, który ma to uczucie dla Ducha, może powiedzieć, że Ty tu jesteś, ta potężna atmosfera świętości. Panie, zdasz to teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Podczas gdy trzymacie skłonione wasze głowy, gdy ludzie tutaj są, którzy będą ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa, którzy chcą pokutować i szukają chrztu Ducha, tam po mojej lewej stronie jest otwarte pomieszczenie. Niewiasty pójdą do prawego. Ktoś tam będzie, kto was pokieruje. Ubiory do chrztu i wszystko inne jest także gotowe. Pozostawmy nasze głowy skłonione i śpiewajmy. Słyszę, jak mnie wzywa Zbawca, słyszę, jak mnie wzywa Zbawca ze stopni tronu łaski. Weź swój krzyż i zdążaj za mną, zdążaj za mną. Idę, gdzie On mię prowadzi, idę, gdzie On mię prowadzi, idę, gdzie On mię prowadzi, idę z Nim wszędzie. Koniec.